Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Słyszeliście, że Kościół jest żywy? Czy odczuwacie to, że jesteście członkami Kościoła żywego? Czy jakiejś martwej istoty? Ja dzisiaj chciałbym o tym mówić. Dzisiaj chciałbym was zachęcić do aktywnego uczestnictwa, aby Kościół Pana Jezusa Chrystusa, Kościół, który stanowimy, był żywy. Abyśmy byli żywymi członkami tego Kościoła, aktywnymi tym członkami tego Kościoła. Jest też pieśń, która powiada: przyszedłeś w dom Boży, nieślepy to los. Pan Bóg zdarzył, że dzisiaj tu jesteśmy. Pan Bóg zdarzył, że dzisiaj możemy realizować te zadania i te cele, które nałożył na swój Kościół. Kościół ma być żywy. Kościół musi żyć. Wtedy tylko będzie spełniał rolę, gdy będzie aktywny. I dzisiaj chciałbym zachęcić do tej aktywności i mówić kilka chwil na ten temat. Pierwszy tekst, jaki będziemy czytać, zapisany jest w liście świętego apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział, 5 werset. List do Rzymian, 12 rozdział, 5 werset powiada tak. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A w liście pierwszym liście do Koryntian, 12:7, apostoł Paweł powiada tak. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jest jeszcze więcej fragmentów Bożego Słowa zachęcających nas do tego, abyśmy aktywnie uczestniczyli, a jest kilka wersetów, które zobowiązuje nas do tego, abyśmy byli aktywnymi członkami Kościoła. Nie tymi biernymi, nie tymi, co los sprawił, że tu jesteśmy, ale tymi, którzy przyszli tu z potrzeby serca. W środę, ubiegłą środę, byłem u lekarza. Lekarz się spóźnił. Były trzy takie ławki, już były zajęte i trzeba było chwilę poczekać. I tak chwilę posłuchałem, o czym ludzie rozmawiali. Jak sądzicie? To była środa. Trzy takie główne tematy były. Pierwszy temat oczywiście o medycynie. Płacimy, siedzimy, czekamy, narzekanie i takie sprawy. Niektóre starsze takie były panie, które doradzały, co jest najskuteczniejszym lekiem na dane choroby, bo na tym się znamy, na temat medycyny to bardzo często rozmawiamy. Nie obyło się bez polityki. Oczywiście, czyja wina, że siedzimy? Wiadomo. To, że się dach nie zamknął na stadionie, czyja wina? Wiadomo, bo to była środa, we wtorek nie odbył się mecz, jak pamiętacie. Chociaż, no i oczywiście o sporcie, bo to była środa i o 17 graliśmy taki mecz z Anglikami, kto się nie interesuje, ale na pewno słyszał, bo przecież w telewizji tego i w gazetach wszędzie było pełno. Graliśmy z Anglią, to takie szczególne wydarzenie. Wszyscy się znali na tym, dlaczego tego postawił zawodnika, a nie na tego postawił zawodnika. Na sporcie to już też się znamy. I dzięki temu, że się znamy na sporcie, a myślę, że prawie wszyscy, bo nawet ci starsi, którzy mają już trochę więcej lat niż ja jeszcze, to również w szkole uprawiali jakieś sporty. Wiem o tym, bo nawet mama mówiła, że też kiedyś tam jakieś te sporty były, jak nie grali berka, czy jakąś tam dwa ognie, czy jeszcze inne rzeczy, to też trochę znają i wiedzą, na czym to drużynowe sporty polegają. I chciałbym właśnie dzisiaj, bo już częściowo na grupach te tematy tak poruszaliśmy, ale chciałbym dzisiaj na ten temat powiedzieć. Dlatego, że się znamy na tym sporcie, to chciałbym, abyśmy widzieli i w tym sobie, które już czytaliśmy, i że sporty takie drużynowe nie są nam obce, będzie to nam bardziej łatwiej zrozumieć i myślę, będzie nam o tym łatwiej mówić. Otóż, jak czytaliśmy już, jak śpiewaliśmy, jak jeszcze będziemy czytać, Zbór Pański, Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest społecznością, której głową jest oczywiście Pan Jezus Chrystus, a Boże Słowo, które nam zostawił i które dzisiaj również czytamy, powiada, że jesteśmy członkami tego Kościoła. Jesteśmy członkami Kościoła i, czytaliśmy, jesteśmy członkami jedni drugich, wzajemnie się uzupełniających. Czyli zbór to jest nic innego, Kościół Boży to jest nic innego jak drużyna, taka gier zespołowych. I myślę, że znamy zasady gier zespołowych i będziemy mogli to bardzo dobrze zrozumieć. Jaki jest cel? Jaki jest cel drużyny? Drużyny, która wychodzi na boisko. Jaki jest cel? Grać. Grać, czy jeśli to jest inna drużyna w jakimś innym sporcie. Jest grać. Grać. Oni wychodzą po to, żeby grać. Nie wychodzą po to, żeby postać sobie chwilę na stadionie, zebrać oklaski i się rozejść. Nie. Jest cel. Grać. Ale jak grać, to co jest jeszcze? Wygrywać. Widzieliście zawodnika, który idzie, czy biegać nawet, czy idzie na boisko grać, że on idzie z góry na skazane ostatnie miejsce? Nie. On idzie po to, aby wygrywać. Po to, aby wygrywać. Nie ma takich drużyny i nie ma takiego zawodnika, który idzie, startuje i mówi: z góry jestem skazany na przegraną i koniec. To nie miałoby sensu w ogóle uczestnictwa w rywalizacji. Nie wiem, czy pamiętacie, wybaczcie, że jeszcze jedną taką sportową rzecz przytoczę. Był taki trener, który mówił: dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Dopóki się mecz toczy, wszystko jest możliwe. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Celem drużyny dalej jest co? Awansować, zbliżać się do tego u tytułu. Do tej, jak w piłce nożnej, złotej statuetki, w innych dyscyplinach złoty medal. Każdy tego pragnie. Apostoł Paweł mówi też: biegnijcie, tak biegnijcie, abyście pierwsze miejsce zdobyli. Laur, ten wieniec. Abyście zdobywali. Tak biegnijcie. Każdy z was. Starajcie się tak biegnąć w swoim życiu, aby zdobyć ten laur. Ten wieniec. Bo to się liczy. Bo to tylko się liczy. Aby grać dobrze, trzeba włożyć bardzo dużo siły i pracy. Ktokolwiek z was trenował, czy ktokolwiek w jakiejś dyscyplinie osiągał wyniki, to wie. Nic nie przychodzi łatwo. Nic nie przychodzi. Bez pracy nic nie przychodzi. Aby dobrze grać, trzeba dobrze trenować, dobrze się przygotowywać od najmłodszego już dziecka, już w wieku dziecięcym, po młodzika, juniora, seniora. Aby osiągać wyniki, trzeba bardzo dobrze pracować. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Zauważcie, że na boisku wszyscy mają jakieś zadania do spełnienia. Różne to zadania są. W zależności od dyscypliny, ale różne to zadanie. Każdy ma do spełnienia jakąś rolę. Drużyna jest ustawiona, trener wyznaczy zadania i oni je muszą realizować. Jeśli realizują założenia taktyczne, są wyniki. Każdy ma inne sprawy do wykonania. Ale też są sytuacje, w których jeden drugiego uzupełnia. Jeden drugiego uzupełnia dlatego, że jest do tego przygotowany. Jest przygotowany do tego, aby grać czy na pomocy, czy w ataku, czy na innej pozycji. Też jest przygotowany. Jak zajdzie taka sytuacja, taka konieczność, to musi też realizować i wzajemnie zmieniać pozycję. Zauważmy też, że o zwycięstwie decyduje postawa wszystkich. Są indywidualności. Oczywiście. Są indywidualności, ale jeszcze jeden zawodnik nie wygrał żadnego meczu. Są indywidualiści, ale drużyna odnosi sukces. Wszyscy albo grają na jednego, albo po prostu stwarzają sytuacje, z których oczywiście najczęściej napastnicy bramki strzelają, ale wszyscy na to grają. Wszyscy się na to muszą złożyć i wszyscy muszą się wysilać, aby zwycięstwo było faktem. Tak jak powiedziałem, bramki zazwyczaj zdobywają napastnicy, ale wszyscy do tego się przykładają i nawet obrońca, nawet i bramkarze, na pewno widzieliście taką sytuację, że i bramkarze zdobywają bramki w niektórych sytuacjach. Wszyscy są przygotowani, aby dążyć do zwycięstwa. aby zrobić wszystko, aby zwycięstwo stało się faktem. Gdy któryś z zawodników słabnie, gdy już nie ma sił, na ławce rezerwowych siedzą następni, wchodzą. Zawsze gra zespół. Dwóch, trzech, czterech wymienia się, jeśli są zmęczeni, jeśli już im zabrakło sił, ale gra musi się toczyć dalej. Zwycięstwo jest założone i tym celem jest zwycięstwo i dalej grają. Do 90 minuty zazwyczaj w piłkę nożną jest tylko jeden cel, zwycięstwo i zawodnicy robią wszystko, aby wygrywać. Wynik meczu zależy zazwyczaj od czego? Od umiejętności, wyszkolenia, przygotowania, kondycji, chęć do gry, motywacja też jest bardzo ważna, zaangażowania, no i oczywiście współpraca zespołu. Współpraca całej drużyny. Jest jeszcze więcej innych czynników, ale w detale nie będziemy się dzisiaj zastanawiać. Od nich nie będziemy dzisiaj mówić. Ale zauważcie, że nigdy drużyna nie wygrała meczu od czego? Od kibicowania. Nigdy kibice nie wygrali meczu. Mogą najlepiej kibicować, ale drużyna nie wygrała. Żadna drużyna nie wygrała tylko dlatego, że miała dobrych kibiców i od samego kibicowania. Dlatego jako zbór jesteśmy drużyną, taką drużyną przygotowaną, powołaną do duchowych zwycięstw. Do tego, aby odnosić duchowe zwycięstwa. Do tego, aby pracować w Kościele Bożym i podlegamy tym samym prawidłom, o których wcześniej sobie powiedzieliśmy. Tym samym prawidłom podlegamy jako zbór, jako Kościół Boży. Przed nami jest zadanie. A jakie to zadanie postawił Pan Jezus Chrystus, gdy odchodził z tej ziemi? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. To jest cel. Ten cel się musi kończyć zwycięstwem. Muszą być zwycięstwa w tym celu. To jest zadanie, które zostawił Pan Jezus Chrystus dla całych pokoleń, niewykonalne przecież przez jedno pokolenie. I to jest nasz cel. I z takich zwycięstw czytamy w Bożym Słowie, że co? Całe niebo się raduje. W liście Ewangelii Łukasza 15:7 czytamy: całe niebo się raduje, gdy grzesznik się upamięta. Całe niebo się raduje. To jest cel. To jest cel naszego zadania. Cel Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Nasz mecz rozpoczyna się z chwilą, gdy stajemy się cząstką Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, a kończy się wtedy, gdy z różnych względów albo Pan nas odwołuje, albo z innych względów przestajemy być cząstką Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. A dzisiejsze nabożeństwo, spotkania tygodniowe, grupy, szkolenia, kursy, obozy, szkółka niedzielna, to są treningi. To są nasze treningi. To są treningi, w których musimy się budować, w których musimy wzrastać, którymi musimy żyć 365 dni w roku. Po to, aby odnosić zwycięstwo. Codziennie usilną pracą musimy powodować nasze duchowe zwycięstwa, nasz duchowy wzrost. Dlatego pozwólcie, już na grupie chyba kiedyś pytałem tak, ale nie wszyscy byli. Pozwólcie, że dzisiaj zadam sobie i wam, tak jak jesteście wszyscy, dwa pytania. Dwa takie zasadnicze pytania i chciałbym, abyście sobie wszyscy na nie odpowiedzieli w duchu. Tak, sam przed Bogiem odpowiedzmy sobie na te pytania. Z czym dzisiaj przyszliśmy do zboru? Z czym dzisiaj przyszedłeś do zboru? Z czym przyszedłaś do zboru? Co wnosimy dzisiaj do tej społeczności, do tego kościoła? Jak przygotowaliśmy się do dzisiejszego spotkania? I drugie pytanie, po co? Po co i w jakim celu tu przyszliśmy? Czy jako zawodnicy? Czy jako kibice? Po co tu przyszliśmy? Chciałbym, abyśmy sobie odpowiedzieli na te pytania dlatego, aby się mobilizować. Abyśmy się mogli mobilizować, bo zobowiązani jesteśmy do tego, aby budować Boży Kościół. Zacznijmy od tego pierwszego pytania. Z czym dzisiaj przyszliśmy do zboru? Co wnosimy? Jak się przygotowaliśmy do tego spotkania? Zajrzyjmy do Biblii. Co powiada na ten temat Boże Słowo? Wyraźnie nam powiada tak. Pierwszy liście do Koryntian, 14 rozdział, 26 werset. Pierwszy Koryntian, 14 rozdział, 26 werset. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładaniem. Wszystko to niech zaś będzie ku zbudowaniu. Tu znajdujemy kilka fragmentów, kilka elementów chrześcijańskiego zboru, życia chrześcijańskiego zboru, życia prawdziwej, żywej społeczności. Tylko kilka. Inne znajdujemy w innych fragmentach Bożego Słowa, nie będziemy czytać dzisiaj, ale modlitwa, pieśń, muzyka, uwielbianie, świadectwo, wiersz, a nawet przygotowany banknot. Już w środku tygodnia. Przygotowany na to, aby dzisiaj go położyć na tacę. Przygotowanie kawy, herbaty, słodkiego. Potem posprzątanie tej kaplicy. To wszystko jest po to, aby zbór był żywy. Te wszystkie elementy są po to, aby zbór mógł funkcjonować. Aby mógł realizować zadanie Pana Jezusa Chrystusa. To te rzeczy, z tymi rzeczami powinniśmy dzisiaj przyjść. Z tymi rzeczami powinniśmy przyjść na dzisiejsze spotkanie. Jak już powiedzieliśmy, zawodnicy wylewają wiele potu, wiele sił tracą, wiele potu na treningach, aby móc dobrze grać. Aby ten mecz mógł być dobry, aby dobrze grali, musi być solidny trening. I dzisiaj spotkanie nasze, niedzielne spotkanie, grupy domowe i inne spotkania są tymi treningami. Są tym treningiem po to, abyśmy mogli realizować zadanie Pana Jezusa Chrystusa. W treningu, jak pamiętacie, uczestniczą wszyscy zawodnicy. Czy będzie grał, czy nie będzie grał na boisku, czy go trener wpuści, czy nie. Wszyscy trenują. Wszyscy bardzo mocno muszą trenować. Wszyscy muszą się pokazać. Wszyscy muszą udowodnić, że są w kondycji. Wszyscy trenują. A nie zawsze wszyscy grają, ale wszyscy trenują. I to jest kolejne zobowiązanie. Jaki trening, taki później mecz. Jaki trening, takie wyniki. Myślę, że to jest nam znane z życia. I to musi być nam znane również z duchowego życia. Idąc do zboru, może mamy duże oczekiwania. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że to, jaka będzie tu społeczność, to, co wyniesiemy z tego miejsca, to, jak będziemy służyć Bogu na tym miejscu, to zależy od nas samych. To nie zależy tylko od Pawła i dziewczyn, które, przepraszam, sióstr, które przygotowują pieśni, czy brata Grzegorza, który gra i brata, który usługuje. To nie tylko od nich zależy. Każdy z nas ma coś przynieść do zboru, czytaliśmy. Każdy z nas coś musi przynieść. Nie wszyscy możemy stanąć tutaj, bo by kolejka się ustawiła nie wiadomo jak długa, żeby tu z tego miejsca przemawiać, ale w każdy inny sposób, słyszeliśmy, możemy grać. W każdy inny sposób możemy służyć. Nie tylko na kazalnicy kończy się służba dla Pana Jezusa Chrystusa. A gdybym dzisiaj zapytał teraz, ile czasu poświęciliście modlitwie? Tydzień temu siostra Barbara bodajże prosiła o modlitwę. Ile dni modliliście się? Ile godzin? Ile czasu poświęciliśmy? Pytam siebie też, nie tylko żeby... Ile czasu? Jak długo pamiętaliście? Jak długo będziecie pamiętać o prośbie Pawła? Mam nadzieję, że będziemy. Ale odpowiedzmy sobie na to pytanie. Ile się modliliście o to, aby Pan Bóg pobłogosławił? Aby Pan Bóg dał słowo odpowiednie? Aby też otworzył nasze serca na to słowo? Ile? Ile się modliliście o to, aby uwielbianie, śpiew był tym, który uwielbi Pana Jezusa Chrystusa? Ile czasu na to poświęciliście? Dlatego oczywiście jest pytanie. Z czym? Z czym przyszliśmy? Z czym przyszliśmy dzisiaj na to spotkanie? Drugie pytanie, które oczywiście powiązane jest z pierwszym. Po co i w jakim celu przyszliśmy na to miejsce? Po co i w jakim celu? I tu też musi być jasna i konkretna odpowiedź. Gdybyśmy zrobili test i takie pytanie padło, jak byśmy na nie odpowiedzieli? Gdyby można tylko jednym zdaniem odpowiedzieć, po co tutaj dzisiaj jestem, to jakbyśmy odpowiedzieli? Przyszedłem po to, aby. Ja mam nadzieję, żeby padły takie pytania. Odpowiedzi. Mieć społeczność z Panem Bogiem Wszechmogącym, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w imieniu moim, tam ja jestem pośród nich, powiada Boże Słowo. Mam nadzieję, że po to przyszliśmy. Przyszedłem po to, aby mieć społeczność z dziećmi Bożymi, z Jego Kościołem. Jesteście cząstką jedni drugich, powiada Boże Słowo. No to jak części nie ma, to nie ma całości. Dalej przyszedłem, aby uwielbiać i wywyższać Pana Boga. Przyszedłem po to, aby oddać Bogu chwałę. Przyszedłem po to, aby modlić się, aby przedstawiać Mu swoje prośby, aby też oczekiwać na odpowiedzi, które do Niego zanosimy. Modlić się czy w duchu, czy społecznie. Dalej przyszedłem, aby słuchać, aby karmić się Bożym Słowem w domu Bożym. Przyszedłem, aby czytać Boże Słowo, aby czytać je może przed modlitwą, aby je studiować. Przyszedłem po to, aby usługiwać innym tym darem, który nas Bóg wyposażył. Duch Święty wyposaża każdego tak, jak chce. Każdego! Każdego! I przyszedłem tym podzielić się. Przyszedłem usłużyć. Przyszedłem wreszcie budować Boży Kościół. Bo to jest cząst, to jest możliwość. Tu jest możliwość na tym miejscu, aby budować. Budować relacje, budować przyjaźnie, budować duchowe relacje między sobą. Przyszedłem budować. Taką miałem duchową potrzebę. Potrzebowałem tego. Potrzebowałem tak, jak tlenu potrzeba do oddychania społeczności Bożej. Myślę, że takie odpowiedzi, oczywiście nie wszystkie, jeszcze można by wiele może znaleźć, ale te najważniejsze by były. Mam nadzieję, że nie byłoby takich odpowiedzi. Jest niedziela, wypada iść do kościoła. Bo taka jest tradycja. Jest niedziela, wypada iść do kościoła, a po kościele to już zapomnijmy. Mam nadzieję, że nie tak. Może mama lub tata, to już tak do młodszych, kazali. Idź, pójdziesz do kościoła. Może kazali, dla świętego spokoju, pójdę, odsiedzę i okej. A może tak się jakoś złożyło, że tu jestem. A już nawet w pieśni powiedziałem, przyszedłeś w dom Boży, nieślepy to los. Tak jestem, bo tak się jakoś złożyło, przejeżdżałem, dowiedziałem się, że jest tutaj kościół, nabożeństwo, może na chwilę padać. A może przyszedłem posłuchać o tym, co mówią, popatrzeć, co robią, znaleźć jakieś słabości, tam nie wyszło w śpiewie, tam coś dwa razy mówca dwa razy coś powiedział o tym samym, może trochę skrytykować. A może przyszedłem, bo wyznaczony byłem do czytania, wyznaczona byłam do jakiejś usługi. Przyszedłem, dobra, jakby mnie nie było, wpadka, za tydzień by zapytali się, gdzie byłeś. Ja myślę, że takiej odpowiedzi by nie było. Ale mówię o tym po to, aby zdopingować nas wszystkich. Myślę, że idąc do społeczności mamy określone cele. Bo te cele tylko w społeczności można realizować. Niektórych samemu w domu można mieć najlepszą społeczność z Bogiem oczywiście, ale niektórych celów w domu nie zrealizujemy. Do tego została powołana społeczność, do tego powołany jest zbór, aby realizować te Boże cele i Boże zadania i też przywileje, o których również Boże Słowo powiada. Przyszedłem po to, aby to realizować. A gdy się dzisiejsza społeczność zakończy, wyjdziemy z tego miejsca, to wyjdziemy w takim stanie duchowym, na ile otworzymy swoje serca, na ile żeśmy się przygotowali do tej, jakie były nasze pragnienia. Te pragnienia tu możemy znaleźć. To nie od zdolności tych, co śpiewają, czy tych, co mówią, to zależy. Boże Słowo jest jak miecz obucieczny. Ono przemawia do każdego z nas. Jeśli tylko się otworzymy na nie, to ono trafi do naszego serca. Ono daje nam do myślenia i da nam do myślenia. Tu też znajdziemy nadzieję. Wszystko w Bożym Słowie znajdziemy. Ale potrzeba naszego otwarcia. Potrzeba naszego otwarcia. Bo w społeczności Bożej, jak już powiedziałem, jest miejsce i czas, abyśmy te cele mogli realizować. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdy może znaleźć coś dla siebie, jeśli szczerze będzie tego pragnął, jeśli będzie miał szczere pragnienia i oczekiwania, to z tego miejsca może wyjść zbudowany, posilony, umocniony i tym samym przygotowany do aktywnej pracy w ciągu tygodnia. Krótkie takie dwa przykłady z Biblii chciałbym przypomnieć. Krótki przykład z Biblii, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 19 do 14 wersetu. Nie będziemy go dzisiaj czytać, bo dobrze znamy. Zapamiętajcie, w domu możecie jeszcze przeczytać, kto nie zna tę historię. Dwóch ludzi weszło do świątyni, czytamy w tym fragmencie Bożego Słowa, aby się modlić. Dwóch ludzi przyszło do domu Bożego. To nie przypadek, bo oni przyszli do domu Bożego w określonych celach. Obydwaj przyszli do kościoła, czytamy. Ale tylko celnik wyszedł szczęśliwy i zadowolony. Zdecydowała o tym jego postawa. Postawa, uniżenie, pokora, szczere serce. Jak będziecie czytać w domu i myślę, że pamiętacie. Szczere serce spowodowało, szczere serce, otwarcie przed Bogiem spowodowało, że wyszedł z tego miejsca szczęśliwy, radosny, zaopatrzony przez Pana Boga Wszechmogącego. Pan Bóg zauważył szczere intencje, jego otwartość i to on znalazł radość życia. W Nowym Testamencie znajdujemy kilka miejsc. Jeszcze chciałbym przytoczyć dwa takie miejsca, w których ludzie mieli pragnienie spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem. Dwie osoby miały pragnienie spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem. One tego zapragnęły. Przyjrzyjmy się, jakie były rezultaty tych spotkań. Dwa krótkie fragmenty Bożego Słowa czytamy. Ewangelia Łukasza 23, 23 rozdział, 8 werset. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim wiele i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. To jest jedna osoba. Herod chciał zobaczyć Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 3 werset. Zacheusz pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Te dwie osoby miały pragnienie widzenia i spotkania się z Panem Jezusem Chrystusem. Obydwaj, zarówno jak Herod, tak i Zacheusz byli, pamiętamy, urzędnikami państwowymi. Herod, o którym czytaliśmy, był królem terenów, na których działał Pan Jezus Chrystus, a więc Judei, Samarii, Galilei. Był synem tego króla Heroda Wielkiego, tego, który kazał stracić wszystkie dzieci do lat dwóch, aby stracić też Pana Jezusa Chrystusa, jak pamiętamy. Teraz już jest jego syn, Herod Antypas. Taki miał przydomek. Ten Herod, który kazał stracić Jana Chrzciciela, a przedtem więził go za to, że Jan go właśnie skrytykował za nieprawe małżeństwo ze swoją siostrzenicą Herodiadą. Zarówno Jan, jak i Pan Jezus z punktu widzenia prawa byli poddanymi. Heroda. Co o Zacheuszu czytamy? Zacheusz był celnikiem, a nawet był przełożonym nad celnikami, inaczej mówiąc, był szefem poborców podatkowych w Jerycho. To czytamy w Bożym Słowie. Był człowiekiem bardzo majętnym. I te dwie osoby pragnęły widzieć Pana Jezusa Chrystusa. Ale przyjrzyjmy się, jakie były pobudki. Jakie były pobudki tego, aby zobaczyć się z Panem Jezusem Chrystusem. O Herodzie w Ewangelii Łukasza 9:9 czytamy. Herod zaś rzekł: ja na jaka zamściąć? Któż jest ten, o którym słyszę te rzeczy? Pragnął go widzieć. I dalej czytamy w Ewangelii Mateusza 23:8. Herod tedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od pewnego czasu pragnął go widzieć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Celem spotkania z Jezusem było zobaczenie cudu, zobaczenie znaku mocy, potęgi Pana Jezusa Chrystusa. Herod gonił za sensacją. On chciał sensacji. On chciał widzieć cud, on chciał widzieć, co Pan Jezus Chrystus może uczynić. Spotkanie nie wynikało, to spotkanie nie wynikało z potrzeb, z duchowych potrzeb. On nie miał duchowego pragnienia. Przecież był królem i gdyby wcześniej chciał się spotkać, nie było takiej możliwości, żeby nie mógł. On nie miał duchowej potrzeby spotkać się z Jezusem. On chciał widzieć sensację, gonił za sensacją, chciał widzieć cud. Mógł wcześniej się spotkać z Panem Jezusem Chrystusem. Nie uczynił tego. Zacheusz, gdy tylko usłyszał, że nadeszła okazja, aby spotkać się z Jezusem, natychmiast próbował, jak czytamy, do tego doprowadzić. Miał bardzo ograniczone możliwości. Jak czytamy, w Bożym Słowie był niskiego wzrostu, co na tamte czasy było poniżej 1,50 m. Bardzo mały człowieczek. Wszyscy mu zastawiali możliwości widzenia i spotkania się z Panem Jezusem Chrystusem. Poza tym jako celnik, jako ten szef tych celników, to wiecie, nikt mu nie pomagał w tym. On ich kasował, zbierał pieniążki. Nikt mu w tym nie pomagał, aby go tam gdzieś podsadzić, aby mu zrobić miejsce i dopuścić do Pana Jezusa Chrystusa. A tłumy były zawsze wokół Pana Jezusa, ale on pragnął spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem. Możliwości miał znikome, ale wola, pragnienie, szczera chęć to były ogromne atrybuty. Wykombinował sobie, jak pamiętacie, wszedł na drzewo, wcześniej już na drzewo i stamtąd ujrzał Pana Jezusa Chrystusa. Takim prostym sposobem zrealizował to swoje pragnienie, bo je miał. Chciał zobaczyć i zobaczył Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak pomyślał, tak też postąpił. Jakie były skutki spotkania Heroda i Zacheusza z Panem Jezusem? Otóż takie były, jakie ich oczekiwania. Takie były, jakie ich oczekiwania. Herod oczekiwał cudów. Liczył na to, że Pan Jezus będzie się przed nim może i tłumaczył, może coś dobrego zrobi. Liczył na cud, na sensację. Może Pan Jezus będzie go prosił, jakieś stawiennictwo za tymi, którzy uwierzyli w Niego już. Na to może liczył Herod. Bardzo się zawiódł na swoich oczekiwaniach. Jak wiemy, lekceważąco potraktował Pana Jezusa Chrystusa. I wraz z żołnierzami swoimi sponiewierał go, wydwił i odesłał go z powrotem do Piłata. Zacheusz zaś został zauważony przez Pana Jezusa Chrystusa. Gdy wszedł na to drzewo, a Pan Jezus przychodził, Pan Jezus go zauważył. Pan Jezus znał intencje. Pan Jezus wiedział, co ten człowiek potrzebuje, czego chce, czego pragnie, jakie było jego pragnienie. A było pragnieniem spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem. I w tym momencie rozchodzą się drogi Heroda i Zacheusza. Ludzie, którzy mieli wspólny cel, spotkanie z Jezusem. Ludzie, którzy mieli wspólny cel, pójść do kościoła. Ludzie, którzy mieli wspólny cel. Tu się rozchodzą te drogi. Herod nie wyciągnął żadnych lekcji ze spotkania z Panem Jezusem Chrystusem. Potraktował to jakoś to będzie.
bajki, baśnie, żarty, opowiastki. Tak to potraktował. I jak wiemy, marnie skończył swój żywot. Czytajcie w Biblii, bardzo marnie skończył swój żywot. Konsekwencją spotkania Zacheusza z Panem Jezusem mamy opisane w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 1-10. Też całego fragmentu nie będziemy czytać, tylko przypomnę. I rzekł do niego, to znaczy do Zacheusza, dziś zbawienie stało się udziałem domu Twego. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zaginęło. Dziś zbawienie stało się udziałem. Dziś Bóg zrealizował marzenia, pragnienia Zacheusza. On pragnął i Bóg zrealizował jego marzenia. Czas już na podsumowanie, na wnioski. Po pierwsze, dzisiejsze słowo zobowiązuje nas do bardzo poważnego traktowania ciała Chrystusowego. Dzisiejsze słowo bardzo poważnie zobowiązuje nas do tego, abyśmy poważnie traktowali Kościół Pana Jezusa Chrystusa. A w naszej sytuacji zboru jako całości, abyśmy wzajemnie się uzupełniali jako członkowie ciała Chrystusowego i poważnie, tak poważnie jak Zacheusz traktował swoją sprawę, w taki poważny sposób traktowali nasz zbór, nasz Kościół. Po drugie, Biblia zobowiązuje nas do tego, abyśmy byli w dobrej kondycji duchowej. To musi wypływać z nowego chrześcijańskiego życia. To musi wypływać z chrześcijaństwa, z prawdziwego chrześcijaństwa. To musi wypływać dobra kondycja duchowa, abyśmy mogli walczyć, abyśmy mogli pracować, abyśmy mogli budować Boży Kościół. Te duchowe wartości, a zostaliśmy w nie wszyscy wyposażeni. Jak już czytałem, Duch Święty daje każdemu takie dary, jak on chce, jakie są potrzebne w danej sytuacji, w danym kościele, w danym zborze. Duch Święty daje każdemu tak, jak chce, czytamy w Bożym Słowie. Po trzecie, pamiętać musimy, że siła, duchowe efekty zboru zależą od nas wszystkich, bez wyjątku, tak jak tu dziś siedzimy. Nasza siła, duchowa siła zależy od nas wszystkich, bez wyjątku. Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Był taki poprzedni prezbiter naszego kościoła, może nie wszyscy go znacie, brat Antoni Kliński, który zawsze nam przypominał na spotkaniach tak pastorskich, jakie owce, taka owczarnia, powiada. Jaki pasterz, takie owce. I odwrotnie. I to są fakty. Owczarnia jest taka, jakie są owce. Zbór jest taki, jaki my, jacy my jesteśmy. Na ile realizujemy Boże Słowo. Na ile pracujemy z Bożym. Na ile aktywnie uczestniczymy w życiu zboru. Taki jest zbór. I taki osiąga rezultaty. Takie jest owczarnia. Po czwarte, ze społeczności wyjdziemy w takim stanie duchowym, na ile otworzymy swoje serca, na ile otworzymy swój duchowy wzrok, swoje pragnienia, swoje duchowe pragnienia, na ile otworzymy się przed Bogiem. Tak z tego miejsca wyjdziemy. Sytuacja Zacheusza i Heroda o tym nas uczy. Jaki cel? W jakim celu? Po co się spotkali? Chcieli spotkać. Tak też. Dziś zbawienie stało się udziałem domu Twego, powiedział Pan Jezus Chrystus do Zacheusza, który miał pragnienie spotkania się z Jezusem. Tak się stało. A to dlatego, że jest napisane w Bożym Słowie, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imieniu moim, tam jestem pośrodku nich. Czytajcie Nowy Testament. Pokażcie miejsce, chociaż jedno, w którym ktoś odszedł od Pana Jezusa Chrystusa niezaopatrzony. Czy to duchowo, czy to cieleśnie. Było 5 tysięcy, najadło się 5 tysięcy. Ci, którzy pragnęli uzdrowienia, zostali uzdrowieni. Ci, którzy potrzebowali innych potrzeb, zostali zaopatrzeni przez Pana Jezusa Chrystusa. Zacheusz, celnik, o którym dzisiaj czytaliśmy, oni nie wyszli z pustymi rękoma od Pana Jezusa Chrystusa. Po piąte, wraz ze stażem życia w ciele Chrystus coraz bardziej musi być w ciele Chrystusa, wraz ze stażem, wraz z tym, jak długo jesteśmy w Kościele, coraz bardziej musimy być przygotowani do tego, aby nie tylko brać. Nie możemy całe życie tylko brać. Musimy być już przygotowani do tego, aby też dawać innym, aby dzielić się z innymi, aby pracować na koszt już innych. Do tego nas zobowiązuje Boże Słowo. Wnosić trwałe wartości do ciała Chrystusowego, do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże powiada, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I to dlatego każdy z nas musi być tym robotnikiem na niwie Pańskiej. Bo jest zapotrzebowanie, jest potrzeba. O tym przypomina nam Boże Słowo. Po szóste, nie znajdziemy idealnego, jednomyślnego zboru czy jednomyślnej takiej społeczności. Bo chociaż tworzymy duchowe ciało, które jest ma być jednością, za nami ciągnie się stary człowiek z różnymi nawykami, przyzwyczajeniami, grzeszne ciało. Ale Biblia każe nam to kontrolować. Biblia uczy nas, abyśmy z tym walczyli, abyśmy panowali nad tymi ziemskimi sprawami, nad tymi rzeczami, które nas usiadają. Biblia każe nam nad tym panować, uświęcać i co powiada, abyśmy uczyli się kochać zbór. Uczmy się kochać zbór, taki jaki jest, tacy jaki jesteśmy. Akceptujmy siebie nawzajem. Musimy, nie ma innego wyjścia. Biblia to nakazuje, abyśmy akceptowali się takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi nieraz i słabościami, pomagając sobie wzajemnie oczywiście, ale musimy się akceptować, tacy jacy jesteśmy. Tak jak po siódme, tak jak w fizycznym ciele zdarzają się choroby czy niedyspozycja poszczególnych członków ciała, tak i w ciele Chrystusowym zdarzają się i będą się zdarzać duchowe upadki. I te Biblia, co opowiada, uczy nas, abyśmy je leczyli, abyśmy nie potępiali, abyśmy nie pozbywali się takich słabości, ale co? Abyśmy uczyli się budować, odbudować to, co Pan Jezus powiedział, przyszedł ratować to, co zginęło. I naszym zadaniem jest też ratować to, co ginie na naszych oczach. Pomagać w duchowy sposób powrotu na Boże łono. Ale też pamiętajmy, że właśnie im jest zdrowszy organizm, przyjdzie jakaś infekcja, jakaś epidemia, czy grypa, czy inne w takim naszym normalnym życiu, im zdrowszy organizm, tym jest co? Odporniejszy. A jeśli ten organizm jest schorowany, to od razu najdrobniejszy wirus, od razu choroba. I dlatego powinniśmy walczyć, wzrastać, budować. Dlatego powinniśmy być mocni duchowo, aby te infekcje, aby te drobne wirusy nie miały miejsca w naszym życiu. Dlatego powinniśmy wzrastać się duchowo. Dlatego, aby móc się obronić przed atakiem. Po ósme, już kończymy. Biblia potępia letność, obojętność, marazm, a co preferuje? Aktywność właśnie i zaangażowanie. Czytamy w Bożym Słowie, obyś był gorący. Obyś był gorący. Najgorszy jaki jest stan? Letni. Taki obojętny na wszystko. Ani tu nie wychylać się za mocno, ani nie podpaść za mocno, tak sobie tam po środeczku. Nie, Biblia mówi, obyś był gorący. Wy jesteście solą ziemi, powiada Boże Słowo. Wy, tak jak dzisiaj słuchamy Boże Słowo, my jesteśmy solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Tak stwierdza Pan Jezus Chrystus ze swoim Kościele. I już ostatnie, po dziewiąte,
Z chwilą nowonarodzenia stajemy się nowym stworzeniem w ciele Chrystusowym. Nowe zadania, nowe ciało, nowe stworzenie otrzymujemy, nowe zadanie, nowe przeznaczenie, nowy punkt widzenia, nowe spojrzenie na życie. Filipian 3:20 czytamy: nasza Rzeczpospolita jest w niebie. Zostawmy to, co nas usidla. Słowo Boże powiada: dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. A ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan. Z chwilą, gdy stajemy się członkami ciała Chrystusowego, musimy robić wszystko, aby przynosić owoc, aby konsekwentnie pracować na Jego niebie ziemskiej. Boże Słowo jeszcze na koniec zachęca nas tymi słowy. 1 Piotra 2:5, 2 rozdział, 5 wiersz. Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I dalej co powiada? Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. I co jeszcze powiada? 2 Koryntian 5:20. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujecie. Amen.